Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, nasi drodzy słuchacze i słuchaczki. Dzisiaj chcemy was zaprosić do pochylenia się nad fundamentem. Fundamentem pracy trenerskiej, której to my jesteśmy okazami, bowiem robimy to od lat.
Myślałem, że tacy jesteś takie z nas betony.
Czasami pewnie tak, jak to ludzie, ale my nie o betonach, ale o cyklu Kolba, czyli o czymś, co działa trenersko wtedy, kiedy zapraszamy ludzi do różnych aktywności i oni się mogą naumieć, a trener dostać dobre oceny w ankiecie ewaluacyjnej i wystawić fakturę i chcemy zadać sobie pytanie, czy to może też zadziałać wtedy, jak się ludzi nie zaprasza do aktywności, ale się po prostu do nich mówi.
Odważnie.
A co tam? Po obiedzie jestem. A jak jestem po obiedzie, to mam dużo energii i będę zadawać ci dużo różnych, trudnych pytań.
Bo ja temat wyciągnąłem jest... krótszą słomkę, że ja jestem pytany.
No, ty wymyśliłeś ten temat, zakrzyknąłeś, więc żebyśmy mogli sobie o nim podyskutować, a ja żebym mogła powiedzieć, że się z tobą nie zgadzam, to najpierw potrzebuję od ciebie uzyskać odpowiedź na pytanie, czym jest cykl Kolba i o co w ogóle chodzi?
To jest wynalazek pana Dawida. Pan Dawid był Kolb, przyszedł na ten świat w 1939 roku, ale uspokajam, nie będę opowiadał dzień po dniu całej jego biografii, ale zajmował się w życiu swym zawodowym właśnie rozumieniem tym, jak wiedza jest przyswajana przez osoby dorosłe. Skupił się na dorosłych.
Czyli andragogika.
Teraz używamy takiego mądrego słowa, tak, oczywiście. Punkt dla ciebie.
Dziękuję.
To ja, żeby też zapunktować, wspomnę, że żeby tak oddać wszystko, co cesarskie wszelkim cesarzom, no to poza panem Kolbem jeszcze mamy Kurta Lewina, który w tamtym momencie był takim guru of the guru, jeśli chodzi o analizowanie tego, jak właśnie wiedza się mnoży w organizacjach, jak ludzie ją przyswajają, czyli nauka dorosłych, ale przez pryzmat biznesu. No i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my mówimy cykl Kolba, ale tam jest bardzo dużo zaczerpnięte z tego, co Lewin robił w swojej pracy, więc żeby tak już być bardzo precyzyjnym, to tak, cykl jest Kolba, ale pod bardzo dużą inspiracją pracy Kurta Lewina. I to jest ta wiedza nikomu do niczego niepotrzebna, ale dzięki temu widać, że my przynajmniej mamy podbudowę, czyli fundament,
o którym wspomniałeś. Tak. Punkty dla ciebie. No dobra, ale mówi się o tym, że trener buduje program szkoleniowy w oparciu o cykl Kolba, on tym Kolbem potem na tej sali szkoleniowej wywija.
To pierwsza rzecz, rzeczywiście mówi się o tym, że to robi. Pytanie, czy to robi, to za chwilę. Druga rzecz, rzeczywiście wywija tym i czy powinien, czy może, czy to nadal cykl Kolba. Ale od Adama i Ewy, jak mawia nasz znajomy, pozdrowienia Jędrzej. Co to jest cykl Kolba? W takim najprostszym ujęciu. Wyobraź sobie, że idziesz do warzywniaka.
Tak.
Płacisz za marchewkę, ziemniaki, pietruszkę i cebulę.
Tak, to mój świat.
Monetą, nie kartą, bo to jest analogowy warzywniak.
Okej.
Okay. Dajesz banknot, dostajesz siateczki i troszkę drobnych.
Mam to.
Wracasz tym do domu. Potrawy chowasz tam, gdzie będą tam przechowywane.
Umyte, tak.
No. Coś cię kusi, żeby zrobić sobie podstawę matematyki i zobaczyć, czy tego troszkę drobnych dostałaś wystarczająco dużą ilość.
Za mało mam.
No właśnie, masz za mało.
No.
I co się w tobie, dorosły człowieku, Anno, dzieje?
Oszukali mnie.
Dobra, dalej, kombinuj.
Jak można mnie oszukać? Ale jak to się stało? Kurna, że ja tego nie policzyłam? Przecież umiem dodawać i pomnożyć.
No widzisz, ty poszłaś w tą stronę taką, do jakiej Kolb w tym wszystkim zmierzał.
Czyli że ja punkt?
Pani dobrze. Bo możemy obrać dwie ścieżki. Jedna ścieżka jest taka, że nie policzyłam, tak jak powiedziałaś, a druga ścieżka jest taka, i tu nie będę cytował wszystkich myśli, które prawdopodobnie wtedy przychodzą do głowy, bo byłoby nieparlamentarnie, ale skończona jest taką konkluzją, a to ten coś mu tam urwało, więcej do niego nie pójdę. Czyli on źle,
tak być.
Ja dobrze. No i teraz na czym rzecz polega? Jeżeli dorosły czegoś doświadczy, no to może podjąć decyzję, co z tym czymś zrobi. Jedna z tych decyzji może być taka, że to we mnie jest jakiś obszar, który nie był wystarczająco dobry i warto go sobie doszlifować, czyli przypomnieć sobie umiejętność szybkiego liczenia, żeby razem z panem Ronkiem czy panią Haliną w warzywniaku
przeliczyć. Albo pamiętania o tym, że być może on nie ze złej woli, tylko się rypnął tak całkiem niechcąco.
Ty o intencji, no to bo ty lubisz. Lubisz dobry świat. Ja mówię, czysto w matematykę cię zapraszam.
Tak.
Wiem, że się będziesz broniła pazurami.
Ale nie, bardziej chodzi mi o to, że po takim doświadczeniu ja mogę mieć taką refleksję właśnie, kurka, no, no nie umiem w tą matematykę, albo może umiem za bardzo w ufność ludziom, czyli jakiś wniosek z tego doświadczenia sobie wyciągam.
No i właśnie mamy dwa etapy cyklu Kolba, bo one się nie wzięły z akademickiej pracy, tylko z natury człowieka. Pierwszy etap mówi o tym, że dorosły najlepiej się uczy przez doświadczenie. Oczywiście nie każdy dorosły, żeby to jasno wybrzmiało, bo nieraz zdarzyło mi się na różnych salach szkoleniowych słyszeć, że to jest aksjomat. Nie wierzę w aksjomaty, jeśli chodzi o ludzi. Poza tym, że podobno wszyscy, kiedy kończy nam się termin przydatności naszej ziemskiej powłoki, więc przynajmniej ona odchodzi, ale już co do reszty to są różne punkty widzenia. Więc zdecydowana większość ludzi rzeczywiście uczy się przez doświadczenie, ale na bazie samej mojej pracy mogę powiedzieć, że jest też grupa ludzi, która się świetnie uczy, obserwując doświadczenie innych.
Czyli to są wszyscy ci, którzy sobie siedzą z boku, niespecjalnie zadają pytania, ale jak się odezwą, to one są takie w punkt.
Dokładnie, ale znowu, nie zmienia to faktu, że jakieś doświadczenie jest potrzebne. No bo albo je obserwuję, albo w nim uczestniczę. To może być kwestia temperamentu, tam możemy wiele modeli włożyć, które by to, powiedzmy, tłumaczyły.
Mamy doświadczenie, tak. Co potem?
A potem jest to, co właśnie zrobiłaś, czyli wyciągnięcie wniosku, refleksja, jak to ładnie nazywamy. No i ta refleksja może być taka, że nie pójdę więcej do tego warzywniaka, bo to jest cham, złodziej i świnia, albo refleksja taka, że kurczę, trzeba by szybciej liczyć, albo zrobić to liczenie jeszcze w warzywniaku, bo potem z domu ciężko wracać z tymi siatkami ponownie, żeby pokazywać, ile wzięłam.
Zwłaszcza jak rozpakowane.
Dokładnie.
Okej, okay. Czyli doświadczenie, refleksja.
Tak, i w świecie idealnym człowiek dorosły refleksję ma.
Chyba, że nie pędzi.
W świecie rzeczywistym bywa różnie. I teraz nie chcę mówić, że człowiek jest B, bo bywa cacy, ale chcę powiedzieć o tym, że czasami łatwiej jest nam zwalić winę na innych. No i tu wchodzi trener albo trenerka sali na biało, żeby odpowiednimi pytaniami na szkoleniu tak przytrzymać kogoś w refleksji, żeby troszkę stępić jego mechanizmy obronne, które przesuwają winę na zewnątrz. No i właśnie takimi pytaniami, co z tym zrobisz, co możesz dzięki temu zyskać i tak dalej, pozostawić człowieka w tym patrzeniu na siebie. I to są dwa pierwsze kroki. Doświadczenie, refleksja. No jeżeli ta refleksja przebiegnie pomyślnie, czyli efektem tej refleksji u ciebie było, że coś z tą matematyką trzeba przypomnieć.
Doszlifować to mnożenie. Córką,
ile twoja córa ma?
10.
10. No to ona ci to policzy, ty nie musisz. No to jest akurat ten obszar.
Widzisz?
Więc można z kimś pójść na zakupy, tak podpowiadam, żebyś tutaj nie brała wolnego z firmy, żeby przypominać sobie tabliczkę mnożenia. Ale to oznacza, że potrzebujemy nowej wiedzy. No i teraz, jeżeli to jest szkolenie, to trener, trenerka dostarczają tą wiedzę w formie wykładowej, znowu innym jakimś metodą, ale ta wiedza się pojawia.
Prowadzę coś nowego, takie ramy teoretyczne.
No i teraz taka gwiazdka ode mnie, jak pracuję z trenerami. Zaraz przejdziemy oczywiście do wystąpień publicznych, cały czas wylewamy fundament. Jest taka, że między niestosowaniem cyklu Kolba, stosowaniem cyklu Kolba jest subtelna różnica, jak niemieniem trudnych sytuacji na sali szkoleniowej i posiadaniem trudnych sytuacji na sali. Dlatego, że moja obserwacja jest taka, że zdecydowana większość sytuacji trudnych wynika z tego, że jak nie wywołam u kogoś głodu wiedzy, które najprościej można wywołać, pozwalając temu komuś się w kontrolowany sposób potknąć.
Czyli doświadczyć, że czegoś nie wiem. Tak,
jak cię nie oszukam w warzywniaku.
Wniosku, że kurczę, chyba coś nie halo.
Tak naprawdę cykl Kolba, abstrahując od andragogiki, dla mnie jest najlepszą receptą na brak trudnych pytań, negowania teorii, którą ja przynoszę. Bo jeżeli ja najpierw pozwolę ci się, drogi uczestniku, potknąć w bezpiecznych warunkach, potem pomogę ci wstać, zadając ci pytania, dzięki którym ty dotrzesz, że czegoś ci brakuje merytorycznie, to potem wchodzę cały na biało i ci tą wiedzę daję i ty już chcesz. A nie, że ja, wiesz, siadam cię w ławeczce, wyświetlam ci slajdy, każę ci się uczyć, a ty jako człowiek dorosły, mentalny gesto Zakiewicza, no se pogadaj.
Ładnie. Okay.
To tak w świecie trenerskim. Czyli mamy tak, ćwiczenie, refleksja, nowa wiedza, no i co mówi Kolb? Że skoro człowiek najlepiej się uczy przez doświadczenie, no to najlepiej tą wiedzę też ugruntowywać doświadczeniem. Czyli ostatnim cyklem Kolba jest kolejne doświadczenie, które ma być takim właśnie integrującym tą nową wiedzę z rzeczywistością.
Takie zastosowanie w praktyce tego, co właśnie wpadłam na pomysł, że jest mi potrzebne, potem się doumiałam, douczyłam, a teraz mogę sprawdzić, czy to rzeczywiście działa.
Czyli ponowna wizyta w warzywniaku albo z córką, jeżeli to jest rozwiązanie, bo samemu licząc szybko, no albo z telefonem, gdzie w międzyczasie sobie na kalkulatorze robimy. W zależności, jaką wiedzę dostaliśmy, to testujemy.
Doświadczenie, refleksja, nowa wiedza i zastosowanie.
Doświadczenie wdrażające. No to oczywiście te etykiety są różnie opisywane, ale tak to wygląda.
No proste i skuteczne.
Proste, skuteczne, ponieważ tak często opowiadane, to czasami już prześmiewane. Mam wrażenie, że niesłusznie. No i ponieważ tak często opowiadane, no to wywołujące różne pokusy. I to jest to kręcenie cyklem Kolba, o którym wspomniałaś, od którego się uśmiechnąłem od razu. ponieważ dyskusje trenerskie, fora internetowe albo facebookowe trenerskie, no przynajmniej jeden taki rozbudowany wątek zawierają dyskusję, czy cykl Kolba można zacząć z innego punktu.
No i powiem ci szczerze, że ja swoich trenerów przez wiele lat prowadzenia przeze mnie akademii uczyłam, że można zacząć cykl Kolba od dowolnego momentu, do chwili, kiedy nie zderzyłam się z twoją myślą. Ty mi coś powiedziałaś, ja ci się do tej pory nie, przez te ostatnie 2 lata do tego nie przyznałam, ale przegrzebałam, przeszukałam, bo mi się to nie kleiło. Znaczy ta moja wersja, że można zacząć najpierw od doświadczenia, albo od tego, że wychodzę najpierw ludziom z teorii, a potem im pokazuję, do czego to mogą zastosować, a potem im daję doświadczyć i tak dalej. To się bardzo kleiło, chociaż przyznaję ci rację, że oryginalnie, jeżeli chcemy mówić, że coś jest cyklem Kolba, to ma się zacząć od doświadczenia, potem zaprosić do wyciągania wniosków, potem dostarczyć nowej wiedzy, a potem sprawdzić przez doświadczenie zastosowanie tej wiedzy. Więc niestety ten jeden raz miałeś rację, wiesz?
No, nie będę się tutaj tym chołubił, przyjmijmy, że dzień jak co dzień. No to, żeby podsumować.
Poczekaj, to było doświadczenie?
Ale jest czujność, jest. Dobrze. To znaczy, żeby to w pełni wybrzmiało, my możemy zaczynać z dowolnych punktów tego cyklu, jeżeli taki mamy pomysł, no bo my w pracy z ludźmi możemy zrobić absolutnie wszystko, pod warunkiem, że przewidzimy konsekwencje i umiemy je ogarnąć, no bo to nie sztuka jest kogoś wprowadzić w dyskomfort, ale nie dostarczyć mu nic, co ten dyskomfort wytłumaczy i wypuści go z jakąś wartością dodaną. No, to nie o to chodzi. Więc my możemy zacząć z dowolnego punktu, tylko nie nazywajmy tego cyklem Kolba.
Dokładnie,
bo on jest zamkniętą całością w tej konkretnej konstrukcji, podpartą badaniami, podpartą wiedzą. Kropka. Więc tak, żeby sobie nie wycierać twarzy po prostu.
Tak jest.
No to tak już dopełniając wątek trenerski. Ale jak rozumiem, że nie czysto trenerstwem się zajmujesz, bo ty tam podniosłaś poprzeczkę w założeniach.
No tak mi się, wiesz, zdarza, zatem chcemy sprawdzić dzisiaj, czy ten cykl Kolba, te 4 rzeczy, które się wydarzają na sali szkoleniowej, żeby ludzie się mogli czegoś nauczyć, albo żeby trener mógł ze swoją wiedzą i umiejętnościami zostawić uczestników spotkania, czy to ma szansę też wybrzmieć, jak się nie zaprasza do tego doświadczania, wiesz, do tego, do tych na przykład różnych
ćwiczeń. Jako doświadczenie rozumiemy często ćwiczenie, tak?
Połączcie
się w grupy, coś tam zróbcie, coś narysujcie.
Jakaś gra jest.
Jasne. To zanim to do tego, to mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawiałaś. Jakbyś miała zrobić swój prywatny ranking. Mamy 4 etapy cyklu Kolba. Oczywiście najłatwiej jest powiedzieć, że w 25% każdy z tych etapów jest tak samo ważny.
Nie zgadzam się z tym.
O, no czyli jak brzmi twój prywatny ranking? Jakbyś miała 100% rozłożyć, tak, który z elementów jest według ciebie z perspektywy tego, że uczymy, czyli że ten model jest edukacyjny, który ma największy wpływ na...
Wiesz co, procentowo to u mnie będzie ciężko, bo wiesz, jak ja mam z cyferkami, natomiast gdybym miała zacząć od tego, który w moim przekonaniu jest najważniejszy, to jest zresztą też ten moment, kiedy na szkoleniach ty się ze mnie śmiejesz, oho, Ania ma do was jakieś pytanie, to jest obszar związany z refleksją, bo ja wychodzę z założenia, że jak człowiek sam w trzewiach nie poczuje, że coś właśnie się wydarzyło i sobie sam nie uzmysłowi, nie dojdzie do wniosku, no to całe paplanie trenera czy osoby występującej fizycznie, chciałam powiedzieć, publicznie, to jest krew w piach. No bo to jest wpychanie komuś dziecka w brzuch.
Ja się oczywiście śmieję na zasadzie takiej, że to jest śmiech ulgi, że nie ja muszę te pytania zadawać, tylko i wyłącznie dlatego. Ale ja się pod tym podpisuję. Dla mnie najbardziej edukacyjna jest refleksja. Zwłaszcza w rozpędzonym świecie, w którym my żyjemy, gdzie ja w ogóle w mojej naszej pracy traktuję szkolenie nie jako przestrzeń do tego, żeby uczyć, tylko żeby dać czas człowiekowi, żeby się na chwilę zatrzymał i przejrzał swoje nawyki, którymi funkcjonuje na co dzień w tym szybkim świecie i odpowiedział sobie na pytanie, czy one mu się opłacają, czy być może coś modyfikować. Bardzo mi się podobało takie zdanie, które kiedyś usłyszałem, że człowiek na pewnym etapie życia, z pewnym doświadczeniem, ma już tak ugruntowaną wiedzę, że tam nie ma miejsca, żeby włożyć coś nowego. Natomiast przestawianie mebli w jednym pokoju spowodować, że to jest zupełnie inne pomieszczenie.
No to prawda.
I to przesuwanie wiedzy, którą mamy, jest tym, co wydaje mi się, że warto, do czego warto ludzi zapraszać, to znowu zmniejsza opór. Ja ci nie mówię, że ty nie umiesz, ja cię nauczę, tylko cię zapraszam, żebyś sam zobaczył, co zmienić.
Ale czy ty w takim razie chcesz powiedzieć, że również w wystąpieniach publicznych to dawanie ludziom przestrzeni do zatrzymania się, zanurkowania w siebie, wyciągnięcia wniosków albo przestawienia mebli, to jest właśnie to, co jest zadaniem dobrego mówcy?
No i teraz być może powiem rzecz niepopularną, ale powiem uczciwie rzecz, do której dorastałem i mam wrażenie, że dorosłem, ale nie wiem, czy dobrze. Moim zdaniem tak.
No dobra, a co z tymi wszystkimi wystąpieniami, kiedy co i raz ludzie wybuchają śmiechem i wychodzą, wiesz, na takim hip hip hura, jesteśmy mistrzami, to co z tymi wystąpieniami?
Znaczy ja bym nie lekceważył śmiechu, zwłaszcza w połączeniu z refleksją. Okay. I teraz troszkę na okrętkę odpowiem na pytanie. Jak myślę o refleksji i o wystąpieniu, które, no tak w rozumieniu starożytnych mamy trzy główne powody istnienia historii. Historia to retoryka, znaczy jest jedną z części. No, wystąpienie publiczne jest pewną historią. No to mówi się, że historie od zawsze istniały i będą istniały, bo człowiek jest na nich wychowany. Z trzech głównych powodów. Są potrzebne, żeby dostarczyć wiedzę, są potrzebne, żeby poinformować i są potrzebne do czegoś, co starożytni nazywali emocjonalnym katarzis, czyli wstrząsnąć, dać do myślenia.
Coś przeżyć, tak?
Tak. I teraz wydaje mi się, łącząc to z tym przemeblowywaniem w głowie, że jeżeli idziemy tym tropem, że nie chcemy nauczać, bo dla mnie ważniejsze jest to, żeby człowiek został z pytaniami niż z odpowiedziami. Bo jeżeli będzie miał pytanie, które będzie go nurtowało, no to przy dzisiejszym dostępie do wiedzy, sam internet wystarczy, znajdzie prawdopodobnie bez problemu odpowiedź, byle mu się chciało. No i teraz, jeżeli idziemy tym tropem, to dla mnie refleksja jest ważna. Ale jeżeli mówimy przez pryzmat wystąpienia publicznego, gdzie ja mam powiedzmy 15, 20, 18 minut, idźmy tym tropem TEDxowym, żeby przekazać jakąś ideę, jakąś koncepcję ludziom, którzy mnie słuchają, to jeśli ja ich wprowadzę w tą refleksję, nawet używam czasami takiego zwrotu głęboką refleksję, to oni przestają mnie słuchać, bo oni zostali w swoich przemyśleniach. I dla mnie to jest takie emocjonalne balansowanie na linię. Albo inaczej, może balansowanie, bo nie, to nie jest najlepsze, to jest jak nurkowanie, tylko że bez sprzętu. Czyli ja muszę raz na jakiś czas wypłynąć na powierzchnię, żeby nabrać powietrza, po to, żeby zejść pod wodę i podziwiać to, co się pod nią dzieje, uczyć się tego podwodnego świata. I to nurkowanie to jest refleksja. Natomiast wypływanie na powierzchnię najprościej zrobić śmiechem. Śmiech daje dysocjację, odciąga nas od trudnych emocji. Śmiech powoduje, że my się dotleniamy, więc nasz umysł dostaje różnych rzeczy, które pozwalają mu dalej pracować. No i śmiech powoduje, że my wracamy do tu i teraz. Mało tego, ten śmiech powoduje, że jeżeli inni wokół mnie się śmieją, no to ja czuję, że oni mają tak jak ja. I to da im poczucie bezpieczeństwa, bo podobieństwa budują bezpieczeństwo. Więc wydaje mi się, że humor jest bardzo ważny w wystąpieniach publicznych. Od razu powiem, że jeżeli ktoś nie ma daru do żartów, to można załatwić wizualnie. Natomiast moja obserwacja jest taka, że to jest ta łatwiejsza strona wystąpień publicznych. Że paradoksalnie łatwiej jest bawić, niż dać do myślenia.
No tak.
I czasami mam wrażenie, że skala jest przesunięta.
Ja myślę, że to nawet, wiesz co, łatwiej w takim znaczeniu, że nie łatwiej jest samemu mówcy to zrobić, ale chętniej publiczność idzie w śmiech, niż w to nurkowanie, które czasami powoduje uczucie bezdechu i takiej obawy o jej, czy ja się zdążę wynurzyć i zaczerpnąć ten oddech za chwilę.
I być może to jest moje zboczenie trenerskie, ale no ja zaczynam od tego pytania, z czym chcę ludzi zostawić? Jeżeli ze śmiechem, no to stand-up. On służy temu, żeby się dobrze bawić, jeżeli ktoś to lubi, nie? I jakiegoś stand-upera, bo można mieć tam swoje gusta i super, że one są. Natomiast jeżeli ja chcę przekazać jakąś wiedzę, jakieś swoje doświadczenie, zainteresować czymś, zarazić jakąś ideą, no to śmiech nie jest celem. Śmiech dla mnie jest narzędziem do tego, żeby dobrze zbalansować refleksję w taki sposób, żeby ona była cały czas przystępna i żeby nie zrobiło się na tyle ciężko, żeby znowu nie weszły mechanizmy obronne, no bo nawet z emocjami. Rozmawialiśmy o nich w jednym z odcinków, tam co zrobić po wystąpieniu. Jeżeli robi mi się za smutno, to ja w końcu
odcinam
zacznę odpychać od siebie te bodźce, które ten smutek generują. Więc śmiech jest dla mnie takim równoważnikiem. Ale moje zdanie jest takie, że nadmiar zabaw słownych, porównań, które na pierwszy rzut oka wydają się takimi smaczkami, po których nas ludzie zapamiętują, no, łatwo wpaść w taką pułapkę i wtedy wychodzi z tego show, a nie merytoryka.
Wiesz co, to mam wrażenie, że to jest coś, co ja często też słyszałam w świecie trenerskim, gdzie uczestnicy szkoleń mówili, a bo były takie fajne zabawy. No ale to, co się nauczyłeś? No nic, ale tak, żeśmy fajnie sobie na gazecie tańczyli z balonami. Czyli było za dużo doświadczania, za dużo heheszków, a za mało refleksji, no bo nawet tańczenie z balonem na gazecie jest generalnie po coś, żeby człowiek się czegoś ważnego dowiedział. A jak jest z kwestią przekazywania informacji? No bo przychodzi ten moment, kiedy zgodnie z cyklem Kolba mówisz, trzeba tą zewnętrzną wiedzę wprowadzić. Czy ten cykl coś nam podpowiada, jeżeli coś takiego robimy na podczas wystąpienia? Jest na to miejsce?
Wydaje mi się, że może podpowiedzieć, bo wydaje mi się, że mimo, że cykl Kolba jest kojarzony z światem nawet trenerskim w rozumieniu warsztatu, nie szkolenia, gdzie ja przekazuję wiedzę. Oczywiście to jest stara nomenklatura, ale kiedyś to było, tak się trzymaliśmy tego, że szkolenie to ja przekazuję wiedzę, a warsztat to daje tobie ćwiczyć i też dopowiadam swoją wiedzę, a trening to już kiedy w ogóle ja nie daję nic nowego, a ty sama dochodzisz do różnych swoich tam matematycznych rozważań co do warzywniaka. No i cykl Kolba pasuje jak ulał. Natomiast w wystąpieniu publicznym ja dążę do tego, staram się, żeby tak było, żeby ten cykl Kolba jednak mieć z tyłu głowy. Co mam na myśli? Jeżeli nie mogę zaprosić do doświadczenia, to mogę właśnie opowiedzieć historię i dla mnie jakiś fragment historii, z którą łatwo się zidentyfikować. Mówiliśmy w poprzednich odcinkach o schematach poznawczych, o takich rzeczach, które powodują, że ktoś łatwo wchodzi w moją opowieść.
Zaczyna czuć to, o czym opowiadasz.
No bo jeżeli ja opowiadam o sytuacji X, swojej, obserwowanej i opowiem w nią w taki sposób, żeby właśnie komuś się łatwo z nią było identyfikować, to przecież robię to po to, żeby on odnalazł analogiczną sytuację, którą ma w życiu.
Nawet jak jest to sytuacja dotycząca krasnoludków albo drzew w lesie.
Tak,
to te metafory też mają uderzyć w moje własne życie, moje własne wspomnienia i skłonić mnie do mojej własnej refleksji nad moim własnym życiem, a nie życiem krasnoludków.
Dokładnie, czyli metafora, opowieść na wstępie w moim rozumieniu jest odpowiednikiem doświadczenia z balonikiem na gazecie na sali szkoleniowej. No ale znowu, jeżeli będę pracował tylko i wyłącznie taką dynamiką właśnie, że ty coraz bardziej odkrywasz, że to jest mowa o tobie, no to załatwiam od razu też refleksję. Śmiech po to, żeby nie za głęboko. No i jeżeli ja spulchnię sobie ten grunt, bo my jesteśmy okopani jako ludzie, to jest taka ziemia spalona słońcem, to jest twarda, ta powierzchnia są nasze nawyki, to są nasze niechcieństwa, to są nasze niewypadactwa, to są nasze w pewnym wieku już
nie można. I nie dajcie panie losie, żebyś mnie w tym chciał ruszyć.
Dokładnie, to jest taka fajna, twarda powierzchnia.
No,
jeżeli ten początek spowoduje, że tam się pojawią pęknięcia, no to te pęknięcia są chłonne. To dzięki nim woda wtedy, gleba chłonie wodę i może tam roślinki mogą rosnąć. No więc przychodzi taki moment, kiedy...
Chcesz mnie podlać.
Na tym gruncie po metaforze przychodzi czas, żeby albo z niej wyjść, bo przecież nie całe wystąpienie musi być w metaforze, albo tak tą metaforę zaplanować, żeby gdzieś się w niej pojawił jakiś nowy punkt widzenia, coś nowego. I to jest odpowiednik tej nowej wiedzy. No i jak pójdziemy dalej w cyklu Kolba, no to najmniej mi się wydaje tutaj do połączenia, aczkolwiek jeżeli będziecie mieli pomysły, to mnie poprawiajcie i podsyłajcie. Jest to drugie ćwiczenie wdrożeniowe, aczkolwiek my to budujemy w ten sposób, że staramy się, żeby na końcu naszego wystąpienia było jakieś, mówiąc po staropolsku, call to action, które wzywa do tego, żebyś nie tylko wysłuchał, ale spróbował jakiś mały fragment tego włożyć w swoim życiu. Albo, jeszcze tylko dokończę myśl, nawet jeżeli nie ma tego CTA przyciskowego, call to action, no to jest wybranie jakiejś małej rzeczy z tej większej całości, o której mówię, która będzie łatwo do zaimplementowania w rzeczywistości. Nie wiem, często jest to zacznijmy od. Albo na podsumowanie to pamiętajmy o dwóch prostych krokach, A, B. I to jest odpowiednikiem tego, żeby ktoś miał łatwy materiał, żeby zastosować. Gdzieś te łączniki widzę.
Znaczy ja tutaj, jeżeli chodzi o to, ten ostatni etap, widzę bardzo mocno, bo to, z czym ja mam jako słuchacz problem, to są zawsze takie, nie wiem, wykłady czy wystąpienia, gdzie mam wrażenie, że mówca jest w swoim świecie, a ja jestem w swoim i te być może jego błyskotliwe pomysły nijak mają zastosowanie w rzeczywistości, w której ja funkcjonuję. No może gdyby była 20 lat młodsza, 20 lat starsza, byłabym czarnoskórym koszykarzem, to może, no ale nie jestem. I dla mnie ten ostatni etap jest taki niezwykle ważny, nie wiem, czy nie drugi po refleksji istotny z perspektywy Kolba, bo tak jak powiedziałeś, teorię można sobie doczytać, ale jeżeli człowieka nie zostawimy z takim nakierowaniem go, tak, gdzie on sobie to nowe, co sobie właśnie wymyślił, albo czego się dowiedział, co on może sobie z tym zrobić. I przede wszystkim, no właśnie tak jak powiedziałeś, od czego zacząć, jak to poukładać, jak to wdrożyć, gdzie są być może jakieś rzeczy, których ja się obawiam, jeżeli chodzi o wdrażanie tej wiedzy. No to dla mnie to jest najistotniejsze, żeby ludziom dać do tego przestrzeń i konstruując swoje wystąpienia takie gadane, bardzo tego pilnuję, żeby to się pojawiło. Myślę sobie, że nawet zadanie ludziom pytania, jak państwo sądzicie, do czego to możecie wykorzystać, że to już jest takie zaproszenie ich do tego nowego doświadczenia, że oni już teraz wchodzą jeszcze raz do tego warzywniaka i się zaczynają zastanawiać, to co zrobią inaczej. Albo co zrobisz inaczej następnym razem.
Co zrobisz inaczej? I to, co jest fajne w obu tych pytaniach, no to też jest taki odruch w sali szkoleniowej, żeby te gdzieś kierować to w przód. Mm-hmm. Żeby nie grzebać w przeszłości, bo refleksja jest ważna, ale pozostanie tylko w tym grzebactwie do niczego nie prowadzi.
I ona też dotyczy jednego konkretnego doświadczenia, jednego konkretnej historii czy metafory, a nie rozlewa się na całą rzeczywistość. Mm. Tak? A potem no jest, idziemy w przód.
Przypomina mi się takie wystąpienie, które gdzieś tam konsultowaliśmy z jedną z osób, która nas zapytała o to, jak to zrobić i zasaliśmy mit Syzyfa do tego, żeby zilustrować to, że zespół z racji tego, że nie chce się otworzyć na nową metodę pracy, no to wpycha ten kamień non-stop spada. I to była metafora, która pozwalała łatwo wejść, ale stopniowo budziła, ojej, to tak jest też u nas. Mm-hmm. W związku z tym, co możemy zrobić? No to mamy to i zacznijmy od tego. Tylko od tego małego. I tak naprawdę to jest no, tenże cykl Kolba.
Dokładnie tak.
Więc on skubany, kurczę, ten pan naprawdę wiedział, co wyknął. Można z tego korzystać.
Cykl Kolba. 4 etapy. Początek, pierwszy etap to zawsze doświadczenie, potem refleksja dotycząca tego doświadczenia, nowa wiedza jako etap 3, a potem ponowne doświadczenie, czyli zastosowanie tej zdobytej wiedzy w praktyce albo w wyobrażeniu sobie, co ja z tym mogę zrobić. A w wystąpieniach publicznych dokładnie tak samo. Historia, pytania, ale odśmiechiwane, żeby to nurkowanie nie było zbyt głębokie. Potem ta nowa wiedza w różny sposób.
Czyli odpowiedzi na pytania.
Odpowiedzi na pytania.
I od czego
call to action. Od czego zaczniesz, co zrobisz inaczej. Czyli daje się pożenić ten świat trenerski z wystąpieniowym.
No według nas tak, ale jeśli macie inne zdanie, na które jesteśmy absolutnie otwarci, no to dajcie znać. Może będzie okazja choćby w komentarzach podyskutować. Bo jeśli nie kupujecie naszego punktu widzenia, to podzielcie się swoim.
A ja wszystkich trenerów, którzy byli u mnie w akademiach trenerskich, chcę przeprosić, że wprowadziłam was w błąd i zadałam kłam cyklowi Kolba, który nie może się zaczynać od czegokolwiek, ma się zaczynać od doświadczenia. Jednocześnie wierzę, że szkolenia, które są za wami, które sprzedaliście swoim klientom, były dobre.
No bo my możemy robić to w innej kolejności, żeby
tylko
coś
jest
jeszcze
trudniej.
Tylko to nie jest cykl Kolba.
Tylko to nie jest cykl Kolba.
Ja mogę chodzić do tyłu, tylko nie będę mówił, że chodzę tak jak wszyscy. No, ale jak chcę, to idę do tyłu. Czemu by nie? Dopóki kogoś nie zdepczę, zwłaszcza starszej pani czekającej na przejście, no to jest okej. Okay. Ale jak będę szedł do przodu i uparcie mówił wszystkim, że to jest ten sam krok, jaki jest do przodu, no to już trochę
cykl Kolba to jest cykl Kolba, a tamten to jest Kolb z Kędzierskiej. To tyle.
To tyle na tą środę.
Tak
natomiast
jest.
Nie w tym podcaście, bo zapraszamy w środę następną oczywiście, czego jeszcze zaprosimy w ramach Call to Action, no bo tam powiedzieliśmy, że na końcu.
Do tego, żebyście oglądali setki na YouTubie, bo tam są takie bardzo fajne, krótkie podpowiedzi, które pomagają mówić do ludzi. Do tego.
Ja też powiem wprost, bo no bardzo nas cieszy to, że przybywa was, nasi słuchacze podcastowi, więc jeżeli gdzieś zajrzycie naszego YouTuba, to jak klikniecie subskrybuj, to też nam serducho wzrośnie. A tam jest fajna merytoryka. No. Zapraszamy.
A jeśli słuchacie nas podcastowo na różnych platformach, to one też dają taką możliwość, żeby gwiazdkami, cyferkami albo słowem dać nam informację zwrotną, jak się wam... No właśnie. No a koniec końców, gdybyście nam chcieli też postawić kawę, to buycoffee.to
ukośnik.to
to też jest taka możliwość, a my słyszymy się, a z niektórymi też widzimy za tydzień we środę z kolejnym tematem mówienia do ludzi.
Do usłyszenia.